Wszystkim zamarły serca. Powie ktoś, że to jest chwyt stosowany powszechnie, że również na wolności byle kierowniczek uznaje się za wcielenie władzy sowieckiej i spróbuj z nim się sprzeczać, człowieku. Ale dla steroryzowanych, dla dopiero co skazanych za działalność antysowiecką, to coś znacznie straszniejszego. Kto tu wszczął bunt z powodu przydziału? Nalegał oficer. Obywatelu lejtnancie, ja tylko chciałem... Już próbował się sumitować sprawca rebelii. Ach, to ty, bydlaku! To tobie nie podobała się władza sowiecka, tak? I na co zdały się bunty? Co dają sprzeciwy? Czy nie łatwiej zjeść tę małą porcyjkę, pogodzić się z losem i milczeć? Bo inaczej widzicie, co ten wyprawia. Ty ścierwo śmierdzące! Kontra! Samemu by ci odważnikiem łeb rozbić, a nie chleb nim ważyć. Ciebie, gadzie, sowiecka władza karmi i poi, a ty jeszcze nosem kręcisz? Wiesz, co się za to należy? Pada rozkaz zabrać go. Zgrzyt zamka, wychodzić ręce do tyłu i nieszczęśnik zostaje wyprowadzony. Kto jeszcze niezadowolony? Zważyć może komuś porcję, tak? Czy tu w ogóle można coś zwojować? Czy gdzieś można poskarżyć się, że tylko 250? I czy uwierzą ci, a nie uwierzą lejtnantowi, że było całe 550? Bitemu psu wystarczy bat pokazać. Wszyscy pozostali okazali zupełne zadowolenie i w ten sposób wyprowadzony został karny przydział na cały okres długiej podróży. Cukier też zniknął. Eskorta go sobie zabierała. Było to tego lata, gdy odniesiono dwa epokowe zwycięstwa nad Niemcami i nad Japonią. Zwycięstwa, które opromienią blaskiem dzieje naszej ojczyzny, o których uczyć się będą wnuki i prawnuki. Pościli tak Dzionek, pościli drugi. Rozumu trochę im przybyło, więc Sanin oświecił w końcu ludzi ze swojego przedziału. Wiecie, chłopaki, długo tak nie pociągniemy. Jeżeli kto ma jakieś porządne rzeczy, to niech wykłada, ja im je zaniosę i przyniosę wam żarcia. Z wielką znajomością rzeczy zaczął jedne przedmioty wybierać, inne odrzucać. Nie wszyscy zresztą się zgadzali, ale przecież nikt ich nie zmuszał. Następnie poprosił o pozwolenie wyjścia razem z Mieszkowem i dziwna rzecz, konwój wypuścił ich. Poszli z ciuchami w stronę przedziału eskorty i wrócili z bochnami chleba, pięknie pociętymi na kromki i z zapasem machorki. Były to te same bochenki, te 7 kilogramów, których nie dawano co dzień przedziałowi, tylko że teraz przypadły one nie wszystkim, lecz tym jedynie, którzy zapłacili ciuchami. To było całkiem sprawiedliwe. Wszyscy przecież oznajmili, że zupełnie im wystarcza zmniejszona racja. Było to sprawiedliwe także dlatego, że ciuchy mają swoją wartość i trzeba przecież za nie płacić. I na dłuższą metę też jest sprawiedliwe. Przecież to za dobre rzeczy dla obozu. Tak czy owak byłyby im tam zabrane albo ukradzione. Machorka zaś pochodziła z zapasów eskorty. Żołnierze dzielili się z więźniami swoją najrodzeńszą machorą, ale to też było sprawiedliwe, ponieważ także oni jedli chleb więźniów oraz ich cukier, skądinąd zbyt dobry, aby zostawić go wrogom. I wreszcie było sprawiedliwe, że Sanin i Mieszkow, którzy żadnych ciuchów swoich nie oddali, przydzielili sobie więcej niż ofiarodawcom, ponieważ bez nich nie doszłoby do tej transakcji. I tak siedzieli sobie w tłoku i w ciemnościach, a jedni żuli chleb, który należał się sąsiadom, drudzy zaś przyglądali im się tylko. Konwojenci nie dawali przypalać pojedynczo, tylko raz na 2 godziny i wtedy cały wagon zasnuwał się dymem, jakby stał w ogniu. Ci, którzy z początku swoich ciuszków żałowali, teraz robili sobie wyrzuty i prosili Sanina, żeby je przyjął. Ale Sanin powiedział, że jak już, no to później. Operacja ta nie dałaby się przeprowadzić tak sprawnie i konsekwentnie, gdyby nie długie trasy pierwszych lat powojennych, kiedy nie doczepiano wagonów na czas i przetrzymywano na stacjach, ale za to bez tych powojennych warunków nie byłoby również tych ciuszków, na których tak ludziom zależało. Do Kujbyszewa jechali cały tydzień i cały ten tydzień dostawali od państwa tylko 250 gramów chleba. Było to zresztą dwa razy więcej niż podczas blokady w Leningradzie. Suszone ryby i wodę. Resztę chleba trzeba było wykupywać kosztem własnych rzeczy. Wkrótce podaż okazała się większa niż popyt i eskorta przyjmowała już ciuchy bardzo niechętnie, przebierając jak w ulęgałkach. Na kujbyszewskim punkcie etapowym zawieziono ich do łaźni, wykąpano i w tym samym składzie odwieziono do tego samego wagonu. Eskorta była już inna, ale sztafetą przekazano jej zapewne informacje, jak można zdobyć ciuchy, więc ta sama zasada zakupu własnej racji dziennej przestrzegana była aż do Nowosybirska. Łatwo wyobrazić sobie, że zaraźliwe to doświadczenie udzielało się innym oddziałom eskorty łatwo i szeroko. Kiedy w Nowosybirsku zeszli z wagonów na ziemię, między torami, i jakiś nowy oficer podszedł do nich z pytaniem, czy są jakieś skargi na eskortę, bardzo się stropili i nikt mu jakoś odpowiedzi nie udzielił. Dobrze to sobie wykalkulował ten pierwszy naczelnik eskorty. Pasażerowie wagon Zaka różnią się od pasażerów reszty wagonów także pod tym względem, że nie wiedzą, dokąd pociąg jedzie i na jakiej stacji będą musieli wysiąść. Biletów przecież nie mają, a wywieszek z marszrutą na wagonach nie czytują. W Moskwie załadowują ich czasem do pociągu w takiej odległości od peronów, że nawet urodzeni w tym mieście nie wiedzą, jaki to właściwie dworzec, a jest ich 8. Przez kilka godzin aresztanci siedzą w smrodliwym zaduchu i ciasnocie, czekając na parowóz manewrowy. Oto nadjeżdża i dowozi wagon aresztancki do czekającego już składu. Jeżeli to lato, dworcowe megafony wykrzykują: Moskwa, UFA odchodzi z trzeciego peronu. Na peronie pierwszym oczekuje na sygnał odjazdu pociąg relacji Moskwa-Taszkent. A więc jesteśmy na dworcu kazańskim i znawcy geografii archipelagu oraz jego tras mogą teraz objaśnić kolegów. Workuta i Pieczora. To odpada. Tam się jedzie z jarosławskiego dworca. Nie wchodzą też w grę obozy kirowskie i gorkowskie. Tak ziarno sławy miesza się z plewą. Ale czy to plewa? Nie ma przecież obozów puszkinowskich, gogolowskich, tołstojowskich. Gorkowskie zaś są. I to jakie gniazdo. A prócz miasta Gorki jest jeszcze katorżnicza kopalnia imienia Maksyma Gorkiego, 40 kilometrów od Elgen. Tak, Aleksy Maksymiczu, waszym towarzyszu sercem i imieniem. Jeśli wróg się nie poddaje, to musi być unicestwiony. Wypsnie się człowiekowi zręczne powiedzonko i ani się obejrzy, a już go nie ma w literaturze. Na Białoruś, na Ukrainę, na Kaukaz. Z Moskwy nigdy się więźniów nie wysyła, bo tam swoich własnych nie mają gdzie podziać. Słuchamy dalej. Pociąg do Ufy już odszedł. Nasz ani drgnie. Do Taszkentu też już odjechał, a my stoimy. Odjeżdża pociąg relacji Moskwa-Nowosybirsk. Prosimy odsunąć się od toru. Bilety należy okazywać na każde żądanie. Wagon drgnął. Rusza. To nasz. Ale czego to dowodzi? Chwilowo niczego. Nasze jest całe środkowe dorzecze Wołgi. Nasz jest też południowy Ural. Nasz jest cały Kazachstan z kopalniami miedzi w Dżeskaganie. Do nas należy Tajszet ze swoim zakładem impregnacji podkładów kolejowych, gdzie kreozot podobno przesącza się przez skórę aż do kości. Parami jego przesycają się płuca, a to już śmierć. Cała Syberia jest jeszcze nasza, aż do samej Sowgawani. I do nas należy Kolyma. I Norylsk też jest nasz. Jeżeli to dzieje się zimą, to wagon zamknięty jest szczelnie i nie słychać megafonów. Jeżeli eskorta przestrzega ściśle regulaminu, to od nich też nie dowiesz się ani słówka o marszrucie. Tak oto ruszymy w drogę, zapadniemy w sen w rojowisku cudzych ciał przy rytmicznym wtórze kół nic nie przeczuwając, nie wiedząc, czy jutro przez okno migną nam lasy czy stepy. Migną przez okno w korytarzu, ze środkowej półki przez kratę, korytarz, dwie szyby i jeszcze jedną kratę zewnętrzną. Widać jednak jakieś perony, jakieś skrawki przestrzeni, zostającej za pociągiem w tyle. Jeśli zamróz szybnie pokrywa, można czasem przeczytać nawet stacje, jakieś Avsiunino albo Undol. Gdzie to może być? Nikt w przedziale nie wie. Czasem można zorientować się według słońca, czy wiodą na północ, czy na wschód, albo w jakimś tufanowie wepchną wam do przedziału obszarpanego pospolitaka, który się zwierzy, że wiozą go do Daniłowa na rozprawę, a boi się, bo mogą mu dać jakieś dwa latka. W ten sposób dowiecie się, że w nocy minęliście Jarosławl, z czego wynika, iż pierwsze więzienie tranzytowe po drodze będzie w Wologdzie. I zaraz znajdą się w przedziale znawcy przedmiotu, którzy tonem przestrogi zacytują znane powiedzonko. Wołogocka eskorta gorsza od czorta. Ale nawet znając już kierunek, jeszczeście się niczego nie dowiedzieli. Więzienia tranzytowe zadzierzgnięte są na kształt węzełków na waszej niteczce, jedno za drugim, i z każdego mogą was odesłać gdzieś w bok. Ani do Uchty, ani do Inty, ani do Workuty. Nic cię nie ciągnie. Może myślisz, że budowa numer 501 to coś lepszego? Kolej żelazna w tundrze, na samej północy Syberii? Tyle warta, co tamte. Jakieś 5 lat po wojnie, kiedy rozlane rzeki aresztantów ujęte zostały jednak w koryta, albo może w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zwiększono liczbę etatów, w resorcie poddano w końcu segregacji milionowe sterty akt i odtąd każdemu skazańcowi towarzyszyła w drodze koperta z jego więziennymi papierami. Koperta miała wycięcia, w której wpisywana była marszruta do wiadomości eskorty, bo po co mają wiedzieć, a zawartość akt może mieć wpływ demoralizujący. I oto, jeżeli leżysz na średniej półce, a sierżant zatrzymał się akurat koło ciebie, jeśli nadto potrafisz czytać do góry nogami, to może ci się udać odcyfrować napis, z którego wynika, że kogoś tam kieruje się do Kniarz Pagostu, ciebie zaś do Cargo Pollagu. No, teraz denerwujesz się jeszcze bardziej. Co to znów za Cargo Pollag? Kto słyszał o nim? Jakiego typu są tam roboty ogólne? Bywają ogólne roboty zabójcze, zdarzają się też jakieś lżejsze. Trupiarnia czy nie? Jak mogło dojść do tego? Jak mogło, że w pośpiechu przed wyjazdem nie dałeś znać o niczym swoim krewnym i wciąż im jeszcze się zdaje, że siedzisz w stalinogorskim obozie pod Tułą? Jeżeli ten niepokój bardzo cię nęka i jeśli należysz do ludzi pomysłowych, to może uda ci się rozwiązać takie to zadanie. Znajdzie się u kogoś centymetrowy kawałek grafitu z ołówka. Ktoś inny ma jakiś wymięty papierek. Oglądając się wciąż, czy konwojant z korytarza nie widzi, a nie wolno kłaść się nogami w stronę kraty, tylko głową, w niewygodnej pozie odwrócony między jednym szarpnięciem wagonu a drugim, piszesz krewnym, że zabrano cię bez uprzedzenia spod tego starego adresu, że teraz jesteś w drodze, że z nowego miejsca pobytu można będzie pisać tylko raz do roku. Niech na to będą przygotowani. Złożony w trójkącik list trzeba teraz mieć przy sobie przy wyjściu do wychodka. A nuż się uda. Może puszczą cię tam. Akurat niedaleko jakiejś stacji. Może konwojent w tamburze zagapi się. Naciśnij wtedy czym prędzej na pedał. Niech się spust odemknie. Wrzuć tam list, póki cię nie widzą. List się zamoczy i pobrudzi, ale może przeleżeć i upaść między szyny. Może się uratuje. Wiatr spod kół zakręci nim. List wleci pod koła, ale może też je minie i opadnie na zbocze nasypu. Może będzie tam leżał aż do pory deszczowej. Może doczeka się śniegu i zatraty, ale może ręka ludzka go podniesie. I jeśli przypadkiem nie będzie to ręka jednostki ideowej, to poprawi adres, sama dopisze jakieś litery albo włoży do koperty. i może jednak list twój jeszcze dotrze do celu. Czasem takie listy dochodzą z dopłatą, z adresem zatartym albo rozmazanym, wymięte, ale jako znak niedoli, wystarczająco czytelne. Ale najlepiej dla ciebie, jeśli przestaniesz już być frajerem, śmiesznym nowicjuszem, ofermą i ofiarą. W 95 przypadkach na 100 twój list nigdzie nie dotrze, ale jeśli nawet nadejdzie, to nikomu radości nie przysporzy. Bo i po co ten krótki oddech, to liczenie godzin i dni, podczas gdy znalazłeś się w krainie eposu? Od przyjazdu do wyjazdu mijają tu dziesięciolecia. Czas mierzy się ćwiartkami wieku. Nigdy nie wrócisz do dawnego twego świata. Im prędzej odzwyczaisz się od swoich bliskich, a twoi bliscy od ciebie, tym lepiej, tym lżej ci będzie. I własnych rzeczy trzeba mieć jak najmniej, żeby później nie drżeć o nie. Nie trzeba mieć walizki, aby eskorta nie musiała zgnieść jej na miazgę przy wejściu. Skoro w przedziale jest 25 ludzi, to co innego w ogóle zrobić mogła? Nie trzeba też mieć nowych butów, ani modnych półbucików, ani wełnianego garniturku. W wagonie albo w suce, przy przejściu przez więzienie tranzytowe, i tak ukradną, odbiorą, zamienią, każą oddać. Jeśli oddasz bez sprzeciwu, to upokorzenie długo będzie zatruwać ci serce. Jeśli zabiorą ci siłą, to za twoje myto jeszcze cię obito. Obrzydzenie budzą w tobie te bezczelne machy, te urągliwe tony, cała ta dzicz dwunoga. Ale mając coś własnego i trzęsąc się nad tym, czy nie tracisz rzadkiej okazji do obserwacji i wniknięcia w głąb tego zjawiska? Może myślisz, że filibustierzy, piraci, korsarscy kapitanowie, tak ozdobnie opisani przez Kiplinga czy Gumiłowa, byli inni, nie należeli do tej samej ferajny? Zaliczali się do tego samego gatunku. Zachwycali cię w romantycznych filmach. Czemuż to tutaj wstręt w tobie budzą? Ich też trzeba zrozumieć. Więzienie jest ich domem rodzinnym. Władza stara się zjednać ich sobie, łagodzi im kary, amnestionuje, wszystko to prawda, ale fatalny los wciąż na nowo każe im tutaj wracać. Czy to nie oni są pierwszymi prawodawcami archipelagu? Przez pewien czas, także na wolności, prawo własności u nas z takim sukcesem było zwalczane. Później ci, którzy to robili, sami już chcieli mieć to i owo. Dlaczego więc powinno być ono tolerowane w więzieniu? Zagapiłeś się, nie zjadłeś na czas swojej słoniny, nie podzieliłeś się z przyjaciółmi cukrem i tytoniem, więc teraz knajacy bobrują w twoim worku, aby naprawić twoje uchybienie. Dają ci jakieś żałosne okulaki zamiast twoich pasowanych butów, brudną fufaję zamiast twojego swetra. Ale niedługo będą mieć te rzeczy w swoim ręku. Twoje buty będą jeszcze pięciokrotnie przegrane albo wygrane w karty. Sweter zaś jutro opylą za litr wódki i za pęto kiełbasy. Minie doba i tak samo nie będą ich mieć, jak ty ich nie masz. Działa tu drugie prawo termodynamiki. Poziomy i różnice ulegają wyrównaniu. Żadnego mienia, nie mieć niczego, uczył nas Budda i Chrystus, stoicy i cynicy. Dlaczegoż to nie chcemy wmyśleć się opętani chciwością w sens jego przesłania? Czy nie rozumiemy, że posiadanie gubi nasze dusze? No, niech już tam będzie jakiś śledź, ale grzej go w kieszeni aż do przybycia na etap, żebyś nie musiał błagać o coś do popicia. A chleb i cukier wydali na 2 dni. Zjedz je od razu. Wtedy nikt ci ich nie ukradnie i nie ma kłopotu. I bądź jak ptaki niebieskie. Miej tylko tyle, co zawsze można zabrać ze sobą. Poznaj języki, poznaj obce kraje, poznaj ludzi. Niech pamięć będzie twoją sakwą podróżną. Zapamiętuj, zapamiętuj. Tylko te gorzkie ziarna może kiedyś wzejdą. Rozejrzyj się dookoła. Otaczają cię ludzie. Może któregoś z nich będziesz potem wspominał całe życie i palce gryźć będziesz, żeś go nie wypytał. I mów mniej, a więcej usłyszysz. Między wyspami archipelagu rozsnute są cienkie nici żywotów ludzkich. Przędą się, stykają się ze sobą. Choćby w takim półciemnym, turkoczącym wagonie, później znów rozchodzą się na wieki. Ty zaś nastaw ucha na ciche ich brzęczenie i na równy stukot, co dochodzi spod podłogi. To postukuje przecież wrzeciono życia. Jak dziwacznych historii tu się człowiek nasłucha. Jakie miewa tutaj powody do śmiechu. Na przykład ten ruchliwy Francuzik, siedzący przy samej kracie. Czemu ciągle się kręci? Czy go tutaj tak dziwi? Czego jeszcze dotychczas nie zrozumiał? Niechże mu to ktoś wyjaśni. A przy okazji warto także spytać, jak się tu dostał. Znalazł się ktoś znający francuski język i dowiadujemy się, że to Max Santerre, francuski żołnierz. Taki sam wścibski i zwinny był wtedy, gdy jeszcze był wolny w swojej Douce France, słodkiej Francji. Mówili mu życzliwi ludzie, żeby się tam nie wiercił, on zaś wciąż się uwijał w pobliżu punktu repatriacyjnego dla Rosjan. Wówczas jacyś nasi ziomkowie wypili z nim jednego i od tej chwili niczego już więcej nie pamięta. Wrócił do przytomności dopiero w samolocie, na podłodze. Stwierdził, że ma na sobie bluzę czerwonoarmiejca i mundurowe spodnie. Nad sobą zaś ujrzał długie buty konwojenta. Teraz mu powiedziano, że dostał 10 lat obozu. Ale to chyba tylko złośliwy żart. To się wszystko wyjaśni. Na pewno. Wyjaśni się, kochaneńki. Możesz długo czekać. Tymczasem złapał jeszcze w obozie drugi wyrok, 25 lat, i zwolniony został z Ozierlagu dopiero w roku 1957. No ale w latach 45-46 takie wypadki nikogo nie dziwiły. To był temat francusko-rosyjski. A oto macie rosyjsko-francuski. Zresztą nie, chyba czysto rosyjski, bo kto jeszcze prócz Rosjanina potrafi tyle mieszać i namotać? W każdej epoce zdarzali się u nas ludzie, którzy w niej się nie mieścili, jak Mieńszykow na obrazie Surikowa w chłopskiej chacie. Także Iwan Kowierczenko, chociaż szczupły i średniego wzrostu, ale jakoś się nie mieścił. A to dlatego, że chłopczyna był z niego krew z mlekiem, tylko że dostał diasek gorzalki do tej mieszaniny. Kowierczenko sam o sobie mówił chętnie i nie bez humoru. Opowieści takie to prawdziwy skarb, tylko słuchać. Co prawda dłuższy czas trudno zgadnąć, za co go w ogóle aresztowano i dlaczego uchodzi za politycznego, ale żeby otrzymać tę godność, nie trzeba mieć żadnych odznaczeń. Nie wszystko jedno, jakimi grabiami cię wyczesali? Jak wszyscy dobrze wiedzą, do wojny chemicznej szykowali się podstępnie Niemcy, nie zaś my. Dlatego bardzo to było nieprzyjemne, że przy odwrocie z Kubania, z winy jakichś niedorajdów od amunicji, zostawiliśmy na pewnym lotnisku kilka songów bomb chemicznych i Niemcy mogli mieć potem okazję do międzynarodowego skandalu. Wówczas to dano starszemu lejtnantowi Kawierczence, rodem z Krasnodaru, koło 20 spadochroniarzy i przerzucono go na tyły niemieckie, zlecając, aby te pechowe bomby dobrze tam zakopał. Czytelnicy już domyślają się reszty i zabierają się do ziewania. Kawierczenko znalazł się w niewoli i jest teraz zdrajcą ojczyzny. Kulą w plot, nic podobnego. Kawierczenko wykonał rozkaz co do joty. Nie poniósł żadnych strat w ludziach. Przebił się z powrotem przez front i na wniosek swego dowódcy miał otrzymać tytuł bohatera Związku Sowieckiego. Ale przecież taki wniosek załatwiany jest miesiąc, drugi. A co jeśli przez ten czas się wyjaśnia, że człowiek nie mieści się nawet w skórze bohatera? Tytuł ten dają potulnym chłopaczkom, przodownikom wyszkolenia bojowego i politycznego, a tymczasem człowieka aż rozpiera, suszy go, że wprost niepodobna, a tu nie ma czego wypić. Ale jak już jesteś tym bohaterem całego związku, to jakim prawem skąpią cię litra wódki te gady? Iwan Kowierczenko skoczył więc na konia i chociaż mówiąc prawdę nic nie wiedział o Kaliguli, jednak wjechał konno po schodach na piętro do wojskowego komisarza czy tam komendanta tego miasta. Dawaj, powiada, zlecenie na wódkę. Wykalkulował sobie, że tak będzie jakoś okazalej, w sam raz jak na bohatera i że trudniej będzie odmówić. Za to go wsadzili? Nie, też wymyślił. Za to zjechał tylko z bohatera do kawalera orderu Czerwonego Sztandaru. Kawierczenkę wciąż bardzo suszyło, a nie zawsze była okazja i trzeba było nieraz tęgo się wysilić, żeby coś wykombinować. W Polsce zapobiegł on wysadzeniu pewnego mostu przez Niemców i uznał, że ten most jest niejako jego własnością, więc chwilowo, póki nie zjawiły się nasze władze, nałożył na Polaków coś w rodzaju rogatkowego za używanie tego mostu. Przecież beze mnie w ogóle byście go nie mieli, cholery. Całą dobę inkasował to rogatkowe, wszystko na wódkę. Znudziło mu się jednak zresztą, po co tu w ogóle sterczeć. I zaproponował nasz kapitan Kawierczenko okolicznym mieszkańcom bardzo uczciwe wyjście z sytuacji, żeby ten most od niego kupili. Czy za to poszedł siedzieć? Nie. Za bardzo nie nalegał, zresztą Polacy nie kwapili się, widać sknery. Dał więc pan kapitan spokój tej historii z mostem, czort z wami, chodźcie sobie bezpłatnie. W 1949 roku służył on w Połocku jako szef sztabu pułku spadochroniarzy. Bardzo nie kochał majora Kowierczenki Wydział Polityczny Dywizji za to, że szkolenie polityczne miał on, powiedzmy, w nosie. Poprosił raz o wydanie mu charakterystyki, bo chciał wstąpić na Akademię Sztabu, ale gdy mu ją dali, ledwo rzucił okiem, zaraz im ją cisnął na stół. Z taką charakterystyką to mogę iść na wyższą uczelnię tylko do banderowców. Może za to. Za to mogli dać z powodzeniem dziesiątaka, ale jakoś uszło mu na sucho. Dodajmy jeszcze do tego, że puścił na urlop bez podstaw służbowych pewnego swojego żołnierza i że jeszcze po pijanemu prowadził ciężarówkę, przez co ją rozbił. Dano mu więc 10 dni odwachu. Zresztą pilnowali go tam żołnierze z jego własnej jednostki, przepadali za nim i z tego odwachu wypuszczali go na zabawy do wsi. W ten sposób jakoś by ten odwach przetrzymał, gdyby nie to, że politwydział zaczął grozić mu sądem. Te groźby dotknęły najbardziej Kowierczenkę. Wstrząsnęły nim po prostu, więc kiedy bomby zakopywać, to Iwan Dobry, a za jakiś nędzny gruchot to niech idzie do więzienia, tak? W nocy wyskoczył przez okno, pobiegł na Dźwinę, gdzie jeden z jego przyjaciół miał schowaną motorówkę i odpłynął nią w siną dal. Okazało się, że nie był zwyczajnym pijaczyną o krótkiej pamięci. Chciał teraz zemścić się za wszystko, czym dokuczył mu politwydział. Gdy znalazł się już na Litwie, porzucił motorówkę i zaproponował miejscowym Litwinom: chłopaki kochane, zaprowadźcie mnie do waszych partyzantów. Jak mnie przyjmiecie, nie będziecie żałować. Dopiero im zadamy bobu. Ale Litwini byli przeświadczeni, że to człowiek nasłany.